Będziemy dzisiaj mówić tak króciutko sobie na temat kapłaństwa, na temat kapłaństwa, tego prawdziwego kapłaństwa i tego kapłana, którym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest Królem, Jezus Chrystus jest Panem i Jezus Chrystus jest jednocześnie kapłanem i jednocześnie Jezus Chrystus jest wieloma innymi rzeczami. Niedawno mówiliśmy, że jest bramą, mówiliśmy, że jest drogą, że jest prawdą. Jezus Chrystus jest określany w Biblii na bardzo wiele różnych sposobów. Ja dzisiaj chciałbym nawiązać do tej rzeczywistości opisującej Jezusa Chrystusa, którym to jest kapłaństwo. Jest kapłaństwo. Myślałem, żeby może powiedzieć coś na temat tego, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest Królem, ale jakoś tak na przekór dzisiejszemu dniu tego nie zrobię, bo my wiemy, że Król wiąże się z jakimś królowaniem, z jakimś panowaniem, z jakimś prezydentowaniem, można nawet powiedzieć, czyli tak współcześnie, jak nie ma królów, to są jacyś prezydenci krajów, albo w niektórych krajach może jest reżim, to jakaś jest jeszcze inna rzeczywistość w tym sensie, tak? I ja świadomie nie chcę mówić dzisiaj nic na temat prezydentowania i prezydentury, bo dzisiaj są wybory prezydenckie. Tak, Gosia potwierdza, tak. To prawda?
Tak, prawda.
Dzisiaj są i my dzisiaj nie będziemy na przekór po prostu jakby komentować tych wydarzeń. Pewnie będziemy może sobie komentować w środę, ale dzisiaj jeszcze szanujemy te kwestie. Niech jakby będziemy, ale będziemy się o to później modlić. W tym takim czasie po Wieczerzy Pańskiej, gdzie będziemy mieli czas modlitwy, będziemy się modlić o po prostu prezydenta naszego kraju, który to ja w pewien sposób, w pewnym sensie po ludzku będzie naszym królem przez kolejnych 5 lat. Tak? Tak, Gosia potwierdza, 5 lat. O ile się coś nie stanie w naszym kraju, na przykład go nie wiem, bo coś się może wydarzyć, ale miejmy nadzieję. Dobrze, nie będziemy sobie żartować z tego dzisiaj. Niech Pan Bóg nam da mądrego po prostu prezydenta. I tyle celem wstępu do kazania, a teraz już zastanowimy się, co to znaczy, że Jezus Chrystus jest kapłanem i arcykapłanem, w tym sensie, że to jest coś innego niż jest królem. I pozwólcie, że przeczytamy sobie list do Hebrajczyków, fragmenty z 5, 6, 7 rozdziału, który o tym mówi, a zaczniemy modlitwą oczywiście, żeby Bóg w swojej mądrości dał nam nie tylko mądrego prezydenta dzisiaj, ale również dał nam dzisiaj słowo zachęty i pocieszenia na nadchodzący czas, bo chyba nadchodzący czas będzie dla nas bardzo trudnym czasem. I możliwe, że będziemy mieli na ten bardzo trudny czas bardzo trudnego prezydenta. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie. Boże, miej nas wszystkich w swojej opiece dzisiaj na to rozważanie Twojego słowa. Proszę Ciebie o Twojego Ducha Świętego, aby dzisiaj stąpił na nas i aby dzisiaj przekonywał nas w swoim słowie co do prawd i wprowadzał nas w tajemnicę poznania Jezusa Chrystusa, w tajemnicę poznania tego, kim jest dla nas Jezus Chrystus, abyśmy troszeczkę dzisiaj mieli taką łaskę wyjścia z tego całego świata i z tego całego hałasu, jaki odbywa się wokół wyborów prezydenckich, abyśmy mogli skupić się teraz na tym, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Jako arcykapłan, jako kapłan, jako ten, który stoi przed Bogiem i oręduje nieustannie za nami. Panie, prosimy Ciebie, Boże, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, w Biblii w bardzo wielu miejscach Jezus Chrystus jest określany takim słowem kapłan. Jest kapłanem naszym. I piąty rozdział w liście do Hebrajczyków, piąty, szósty, siódmy rozdział opisują to kapłaństwo Jezusa Chrystusa w bardzo taki jakby nowatorski sposób. I w piątym rozdziale pierwszy werset, ja przeczytam, jest napisane już coś takiego. Albowiem każdy arcykapłan wzięty pośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej, tej słabości, powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy, a nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłania, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Tak mówi Słowo Boże. Jezus Chrystus został ustanowiony arcykapłanem według porządku Melchizedeka. I to jest ważne słowo, które mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, mówi o tym, czym jest urząd arcykapłana. Jezus Chrystus został ustanowiony arcykapłanem. W pierwszym wersecie jest napisane tak, że arcykapłan wzięty jest po pierwsze spośród ludzi i jest ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał ofiary za grzechy. I tu już są pierwsze informacje. Po pierwsze, arcykapłan jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. To jest jego rola, to jest jego funkcja, pośrednictwo. Bo do Boga my nie możemy dojść w normalny sposób i bezpośredni sposób. Dlaczego? Z powodu naszego grzechu. Grzech jest tym, co oddziela nas od świętego i sprawiedliwego Boga. Między mną a Bogiem jest taka przepaść i ta przepaść jest spowodowana moim grzechem. Jestem grzesznikiem. Niestety. Taka jest prawda o mnie. I tutaj przed wami stoi grzesznik, chcę powiedzieć. I ja się przyznaję do swojego grzechu. Oczywiście wstydzę się tego, kim jestem. Się tym nie chlubię w żaden sposób. Najchętniej bym schował głowę w piasek, tak jak struś, i po prostu, i nawet na mnie nie patrz, kim ja jestem. Ale dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi mogę tutaj stać. Właśnie dzięki temu, że Jezus Chrystus jest tym arcykapłanem, który stoi między Bogiem a mną, jak taki pomost. I jest pośrednikiem między mną a Ojcem. Jest tym pomostem, po którym ja mogę przyjść do Ojca. I jest tak pięknie napisane w Ewangelii Jana, że tym, który przyprowadza nas do Ojca, jest Jezus Chrystus. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli my możemy przyjść do Ojca dzisiaj, to tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, dlatego że Jezus Chrystus jest tym pomostem, jest tym pośrednikiem między nami a Nim. W jaki sposób On jest tym pośrednikiem? Dzisiejszy fragment listu do Hebrajczyków mówi o tym, że ten pośrednik, czyli ten arcykapłan, jest wzięty spośród ludzi. Tak mówi słowo. I jest ustanawiany z ramienia ludu. Pierwsza informacja. Czy Jezus Chrystus spełnia ten wymóg, te warunki? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Dlatego Jezus Chrystus, to słowo, o którym my mówimy, o którym mówi Ewangelia Jana, dlatego to słowo, które było Bogiem, które było u Boga i Bogiem było słowo, to słowo stało się ciałem. Dlatego Jezus Chrystus stał się prawdziwym człowiekiem, przyjmując za własną naturę ludzką. I w ten sposób, przyjmując prawdziwie ludzką naturę, stał się prawdziwym człowiekiem. Ponieważ tym pośrednikiem między Bogiem a nami musi być człowiek. Nie może to być pies, nie może to być wydra, nie może to być jakiś anioł, ktoś inny, kto ma inną naturę niż naszą, ludzką. My musimy mieć takiego reprezentanta, który by nas reprezentował, takiego samego jak my. Dlatego Jezus Chrystus nie może być żadnym aniołem, archaniołem. On musi być prawdziwym człowiekiem. I on jako człowiek, jako doskonały człowiek, prawdziwy człowiek, staje przed Bogiem jako pośrednik. I stąd to wcielenie, stąd to my mówimy Boże Narodzenie. Kiedy my mówimy Boże Narodzenie, kiedy my mówimy Bóg się narodził, to mamy na myśli właśnie zawsze tę prawdę, w której Bóg stał się człowiekiem. Oczywiście Bóg, który stał się człowiekiem, nie przestał być Bogiem, bo Bóg nie może się zmienić w żaden sposób. Bóg nie może przestać być tym, kim jest. W Bogu, w Jego boskiej naturze nie może być mowy o żadnej zmianie, o żadnym rozwoju. Nawet Bóg jest doskonały i absolutnie doskonały. To Boże wcielenie, o którym my mówimy, kiedy wspominamy Boże Narodzenie, ono polega na tym, że Bóg, będąc Bogiem, posiadając boską naturę, jej nie utracił, ale dodatkowo przyjął za własną naturę ludzką, stając się prawdziwym człowiekiem. O tym my mówimy. My mówimy o tym, że w jednej osobie, w osobie Jezusa Chrystusa, ta jedna osoba, inaczej powiem, ta jedna osoba, druga osoba boska, ten Syn, o którym tu jest napisane, ten Syn, o którym Bóg mówi, Jan cię zrodził, ty jesteś od wieków zrodzony ze mnie, od wieków jesteś na moim łonie. Ten Syn działa w dwóch naturach, w naturze boskiej i w naturze ludzkiej. I tylko w taki sposób On może być tym pośrednikiem między nami i Bogiem, tym mediatorem. To jest doskonały pośrednik. Z jednej strony jako człowiek może nas reprezentować w sposób najdoskonalszy, bo jest jednym z nas, wzięty z nas. Wzięty z ludu, aby, jak mówi tutaj słowo, z ramienia ludu został wzięty jako arcykapłan, aby reprezentować nas. I poprzez to właśnie, że posiada tę samą naturę, może nas reprezentować przed Bogiem. Tak? Ale z drugiej strony, ten sam Jezus Chrystus jest Bogiem. Posiada naturę boską. I jako arcykapłan z kolei, może nas reprezentować, ponieważ, jak mówi tutaj słowo, kiedy my będziemy czytać ten list do Hebrajczyków, jak my czytamy, dlaczego kapłaństwo starotestamentowe było wadliwe? Tak? Dlatego, bo spełniali je zwykli ludzie, którzy byli grzesznikami. I ten arcykapłan, on zanim przyszedł z ofiarą za lud, musiał złożyć ofiarę za samego siebie, za swoje własne grzechy. Tak samo. Dlatego on nie był doskonałym arcykapłanem. Jezus Chrystus jest inny, całkowicie inny. Jezus Chrystus jest bezgrzeszny. On przeżył czyste życie w sposób absolutnie doskonały. Nie zgrzeszył ani razu. Dlaczego nie zgrzeszył? właśnie dlatego, bo był Bogiem. Dlatego, bo z kolei ta boska natura, która była w nim absolutnie czysta, dała mu tę możliwość, że oparł się grzechowi. Ale możemy powiedzieć coś jeszcze więcej, że w Jezusie Chrystusie nawet nie było możliwości zgrzeszenia. Ponieważ gdybyśmy mogli powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie jest możliwość zgrzeszenia, to musielibyśmy powiedzieć, że w Bogu jest możliwość zgrzeszenia. A to jest nieprawdą. Dlatego my mówimy o tajemnicy wcielenia. Dlatego diabeł był absolutnie zaskoczony tym, kto przyszedł tutaj na ziemię, aby nas ocalić. To był, przepraszam, że tak powiem, taki Boży podstęp. Bóg podstępnie podszedł diabła. I kiedy ten diabeł, w momencie, kiedy Jezus Chrystus umierał tam na tym krzyżu i przelewała się Jego krew za nasze grzechy, kiedy ten Jezus Chrystus potem wstąpił do otchłani, wstąpił do piekieł, diabeł próbował go tam zatrzymać, próbował go tam złapać, ale Jezus Chrystus był, powiem tak, taki śliski i mu się wyśliznął, bo diabeł nie miał argumentu, żeby go oskarżyć, nie miał się do czego przyczepić, żeby go tam przytrzymać, tam w tym piekle. I diabeł był tam absolutnie całkowicie zaskoczony, co tam się dalej stało, bo my czytamy, co tam się stało. Jezus Chrystus wstąpił tam do tej otchłani, do krainy umarłych, nie po to, żeby tam być złapany przez diabła, ale ogłosił tam dobrą nowinę. Tak czytamy. Wstąpił tam i ogłosił wolność dla tych wszystkich więźniów, którzy w tej krainie umarłych zostali zniewoleni. Wstąpił tam jako kapłan ze swoją własną krwią, którą to nie była krew jakichś baranów, jakichś wołów, jakichś gołębi, które były składane przez starotestamentowych arcykapłanów, ale kiedy Jezus Chrystus wstąpił tam do tej otchłani, do krainy umarłych, w której również i ty siedziałeś jak martwy, bo Jezus Chrystus wstąpił również i do twojej krainy umarłych, to Jezus Chrystus wstąpił tam ze swoją własną krwią, którą przelał za ciebie. I dlatego ta krew była skuteczna. I za chwileczkę my widzimy, że on tych wszystkich ludzi, którzy w niego uwierzyli, wyprowadził na wolność, wyprowadził ich z niewoli. Ja tego doświadczyłem sam, mogę powiedzieć o sobie. Doświadczyłem sam mocy krwi Jezusa Chrystusa, bo on jako ten arcykapłan wszedł do świątyni, ale nie z krwią wołów, jakichś baranów, które tak naprawdę nie mogły nikogo oczyścić w prawdziwy sposób z grzechów. Ten Jezus Chrystus wszedł do tej świątyni, pisze nam Słowo Boże, ze swoją własną krwią. Ze swoją własną krwią. Dlatego my czytamy, że zostaliśmy odkupieni świętą krwią Boga. Bóg odkupił nas swoją własną krwią. Tak jest napisane. Dlaczego jest to możliwe tak napisać? Dlatego, bo ten Jezus Chrystus, ten Bóg, stał się człowiekiem i przelał swoją własną krwią. Dlatego można powiedzieć, że Bóg odkupił nas swoją własną krwią. Tak jest napisane w liście Piotra. Jezus Chrystus jest arcykapłanem. Arcykapłanem przelewa swoją własną krew i dlatego jest to kapłaństwo nowotestamentowe. Całkowicie nowy wzór kapłaństwa jest opisany w liście do Hebrajczyków. Bo to starotestamentowe kapłaństwo i starotestamentowy system ofiar był niedoskonały. On był ustawiony po to, aby wskazywać, czy też przepowiadać, prorokować o Jezusie Chrystusie, o krzyżu Jezusa Chrystusa, o nowotestamentowej ofierze. Kiedy my czytamy Stary Testament, ja tak nie tak dawno z kimś rozmawiałem, z Artur chyba z tobą rozmawialiśmy wczoraj, przyglądaliśmy się na Stary Testament i zauważyliśmy, że Stary Testament, nie, to Iwonka, ty mówiłaś chyba, że Stary Testament mówi o Jezusie Chrystusie. I dla nas jest czytanie Starego Testamentu bardzo wartościowe o tyle, o ile my widzimy tam Jezusa Chrystusa, ponieważ On opisuje Jezusa Chrystusa. I kiedy my czytamy o całym tym systemie ofiarniczym, o tym, w jaki sposób jest zbudowana świątynia, to z kolei jest ulubiony temat Irka. I kiedy my czytamy o tych ofiarach wszystkich, które tam są składane na tym ołtarzu, kiedy czytamy o budowie ołtarza, o budowie świątyni, o całym tym systemie ofiarniczym, to wszystko jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa. I w Jezusie Chrystusie każdy z tych szczegółów, detali, elementów się ostatecznie ziszcza. Tam jest opisany taka istota tej ofiary, która polega na tym, że za grzech musi być przelana krew. Musi być wylana krew. I ten cały system ofiarniczy, on polegał na tym, aby przelewać krew zwierzęcia. Żebyś ty sam, czy też tamtejszy Izraelita nie musiał umierać, musiała zostać przelana krew zwierzęcia. Izraelita przyprowadzał zwierzę do świątyni, do ołtarza, do kapłana i kapłan jak pośrednik. Był zwykłym pośrednikiem. Kapłan jak pośrednik dokonywał przebłagania przed Bogiem za grzechy tego Izraelity. Izraelita przyprowadzał baranka, kładł ręce swoje na tego baranka i krótką modlitwą modlił się, jakby grzechy tego człowieka zostały przelewane na to zwierzę, które za chwileczkę było zażynane na oczach tego człowieka. Ten człowiek patrzył się na to niewinne zwierzę, wiedział, że ten baranek jest niewinny, że ten baranek jest zażynany w jego miejsce. I on widział na swoich własnych oczach i miał tą świadomość, to co dzieje się z tym zażynanym zwierzęciem, powinno dziać się ze mną właśnie w tej chwili. To mi powinni poderżnąć gardło, to moja krew powinna być przelana za moje własne grzechy, ponieważ ja powinienem odpowiadać za swoje własne winy. Ale w moje miejsce jest zażynany baranek. I w ten sposób ten człowiek odchodził od tego ołtarza z przebaczonymi grzechami, ze świadomością tego, że w ten sposób właśnie jego grzechy zostały odpuszczone. Bo za jego winy, za jego grzechy został zarżnięty baranek. To nie było tak, że on przyszedł do kapłana, do Boga, i Bóg mu odpuścił grzechy w taki sposób, że słuchaj, udajmy, że ja tego nie widziałem, albo zapomnijmy o wszystkim, nic się nie stało. Nie, Bóg czegoś takiego nie robi. Bóg nie udaje, że czegoś nie widzi. Bóg nie umawia się z tobą w taki sposób, a zapomnijmy o wszystkim, nic się nie stało. Nie, stało się. Stało się. Obraziłeś Boga swoimi grzechami. Krew musi być przelana. I dlatego Jezus Chrystus. I ten system ofiarniczy jest zapowiedzią przyszłej ofiary, która ma się dokonać na krzyżu, gdzie Jezus Chrystus jako ten pośrednik, jako ten arcykapłan przychodzi, ale nie przyprowadza jakiegoś innego baranka. Nie. Jest napisane, on sam staje się barankiem. On sam staje się barankiem Bożym i oddaje swoje życie za okup, za nas wszystkich. Idzie na ten krzyż i tam na tym krzyżu, może nie, że jest podrzynane mu gardło. On tam umiera w bardziej tragiczniejszy sposób. Bo zostaje przybity do krzyża i tam na tym krzyżu umiera wiele godzin. I tam jest przelewana jego krew. Tam na tym krzyżu. I to jest to, co zrobił Jezus Chrystus dla ciebie. I to jest to, w jaki sposób Jezus Chrystus jest dzisiaj dla ciebie arcykapłanem. Jest tym pośrednikiem. I dlatego ta ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonała, jest dużo doskonalsza od tej ofiary starotestamentowej. Tak? I to jest pięknie napisane w liście do Hebrajczyków, w 7 rozdziale z kolei. Ja przeczytam wersety od 11. Gdyby zaś doskonałość była osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, przez to kapłaństwo starotestamentowe, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzebna, jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Tamto kapłaństwo było słabe, było wadliwe. Przyszedł Jezus Chrystus i został ustanowiony nowy kapłan. Zmienia się kapłaństwo, jak mówi 12 werset tego 7 rozdziału. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, zmiana prawa. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Tak jest powiedziane o Jezusie Chrystusie. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Natomiast zostaje w to miejsce ustanowione nowe prawo i nowy zakon, lepszy. 22 werset. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. To jest to. Jezus Chrystus stał się poręczycielem nowego przymierza, lepszego przymierza. I 8 rozdział, 6 werset. Teraz zaś objął ten Jezus Chrystus o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie przymierze. To jest Jezus Chrystus. To jest to. To jest to. I na koniec, 13 werset 8 rozdziału. Gdy mówi się nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. I my mówimy tutaj o łasce. Nowe przymierze to to, które zawarł Jezus Chrystus na krzyżu. I to jest zbawienie, i to jest przymierze, które opiera się na zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak jak mówi pięknie list do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To jest to zbawienie, które jest oparte na Jezusie Chrystusie i tylko na Jezusie Chrystusie, na niczym innym. Nie możemy budować naszego zbawienia na tym, co ty Panu Bogu chcesz przynieść w ofierze, bo ty Panu Bogu nie jesteś w stanie nic przynieść. Z czym ty przyjdziesz, biedny człowieku, do Pana Boga, którego przed chwileczką obraziłeś swoimi grzechami we wszelaki sposób? Toż to jeśli ty tak do Niego przyjdziesz, to On ciebie rozerwie na strzępy. Wiecie, Ewangelia o Bożej miłości, bez powiedzenia o tym, że Bóg nienawidzi grzechu i nienawidzi grzesznika, to jest fałszywa Ewangelia. To jest półewangelia. Mówiąc o Bożej miłości, my musimy powiedzieć jeszcze o Bożej sprawiedliwości. I nie bójmy się powiedzieć tego, że Bóg nienawidzi grzesznika razem z jego grzechem. Bo tą jego nienawiść doskonale widać na krzyżu. Popatrz na krzyż. Popatrz, co Bóg zrobił z tym, który stał się za nas grzechem. Starł Jezusa Chrystusa w proch. Bóg zabił go swoimi własnymi rękami. To nie rzymskie ukrzyżowanie zabiło Jezusa Chrystusa tam na tym krzyżu. To nie Żydzi, którzy skazali Chrystusa na to cierpienie. Nie. Tam dokonał się sąd. A ja chcę się ciebie zapytać, a kto jest sędzią? I kto sądzi? Bóg sądzi. Ja chcę głosić prawdziwą Ewangelię. Chcę mówić o Bożej miłości, która to miłość jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Jego krzyżu. Ale chcę mówić też o Bożej nienawiści do grzechu i do grzesznika. Bo ta nienawiść do grzesznika powoduje to, że grzesznik musi być ukarany w sprawiedliwy sposób. Musi po prostu zostać unicestwiony. Ale z drugiej strony Bóg przychodzi ze swoją miłością i równoważy to w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie jest balans. W Jezusie Chrystusie jest równowaga. W Jezusie Chrystusie ta wina, którą żeśmy wszyscy zaciążyli, ta wina jest zbalansowana, jest wyrównana, jest, dług jest zapłacony. Ile trzeba było zapłacić. Jezus Chrystus przychodzi i płaci. A my wiemy, co było zapłatą. A zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Tak mówi Słowo Boże. I to jest prawdziwa Ewangelia, nie półewangelia. I to jest, kochani, to krótkie słowo, którym ja dzisiaj się chciałem z nami wszystkimi podzielić. A na koniec pozwólcie, kochani, że się jeszcze króciutko pomodlę. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Ja Ci dziękuję, Boże, za Twój charakter, za to, kim Ty jesteś. I Panie Boże, proszę Ciebie, pozwól nam w naszym kościele, w naszej społeczności uchwycić Twój majestat, powagę tego, kim Ty jesteś, Twoją sprawiedliwość, Twoją świętość, ale i Twoją miłość, Panie, i Twoją łaskę, Panie, i Twoje miłosierdzie, które Ty do nas masz, i taką cierpliwość, jaką do nas masz, Panie Boże, do nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Ja Ci dziękuję, Panie, za Jezusa Chrystusa, w którym jedynie możemy pokładać nadzieję naszego zbawienia, bo stoimy przed świętym i sprawiedliwym Bogiem. Alleluja. Chwała Ci, Panie. Amen.